Rozdział czwarty. Podsumowanie. Z historii narodów możemy się nauczyć, że narody niczego nie nauczyły się z historii. Georg Hegel. Żadna znacząca satysfakcja życiowa nie może się nawet rozpocząć poniżej poziomu 200 lok, na którym to poziomie zaczyna się pojawiać jakaś pewność siebie. Kiedy świadomość człowieka spada poniżej 200, zaczyna on tracić moc, staje się słabszy i bardziej podatny na zmanipulowanie przez otaczające warunki. Czesław Cempe. Żyjemy w czasach, w których panem życia jest spór. Spór obecnie szczelnie wypełnia naszą przestrzeń społeczną. Wydaje się, że jest to spór o wartości, czyli o prawdę. Któregoś dnia podczas spaceru w parku zastanawiałem się właśnie, czym jest spór. Nieoczekiwanie usiadłem pod starą wierzbą, która jest gruba i pochylona nad stawem, ale co najważniejsze, jest pusta w środku. Spór, choć w istnieniu jest prawdą oraz walką o prawdę, w swej istocie prawdy nie zawiera, jest pusty w środku. Podobnie jak ta wierzba pochylona nad wodami stawu. Spór przypomina nieco foremki do wyciskania ciasta i jako taki może stanowić formę do odciśnięcia prawdy. Strony sporu nie są świadome tego, że tak odciśnięta prawda jest tylko częścią, choć uformowaną, prawdy. Ale prawdą w pełni nie jest. Filozofia Huny głosi, że miarą prawdziwości prawdy jest jej skuteczność. Czesław Cempel, profesor fizyki, w swoim oglądzie świata, dziewiąta zasada, tak zwana zasada szarości, pisze: żaden system i metasystem, świat, nie może być poznany całkowicie. Ta szarość może być rozjaśniona tylko przez intencjonalne poznanie, badania fragmentów rzeczywistości. Znaczy to, że prawda w swojej całości nigdy nie może być do końca i w pełni poznana. Czym tedy jest prawda? Prawdzie poświęciłem kilka wierszy. Prawda. Prawda nie jest sprawiedliwa, czy też chciana, czy niechciana. Prawda zawsze jest prawdziwa oraz musi być poznana. Ma też to, co nas wyzwala, oraz świata jest też miarą. A że postać ma fraktala, to mylona bywa z wiarą. Prawda zawsze jest kompletna oraz jasna i zupełna. Jest też cicha i sekretna, no i trwale jest też pełna. Ona stanem jest całości, jak też fazą już istnienia. W niej doświadcza się boskości oraz formą jest spełnienia. Jest przestrzeń wypełnieniem. I jak kropla bytu stanem, w kropli jest też doświadczeniem, a z tych kropel oceanem. Prawda również w swym zarodku to nam tworzy, w co się wierzy. Nigdy nie jest prawdą w środku, tylko leży tam, gdzie leży. Fizyka kwantowa prawdą nazywa to, co znajduje się w matrycy Plancka, w obszarze naszej rzeczywistości. Zaś to, co jest definiowane jako rzeczywistość, a czego w matrycy nie ma, określa jako fałsz. Ludzkość od zarania dziejów zmaga się z dochodzeniem do prawdy. Dziś, według opisów Davida Hawkinsa, istnieje już możliwość zweryfikowania prawdy jako zjawiska fizycznego. Prawda wzmacnia ciało, czego przykładem jest jej badanie metodą Hawkinsa i staje się weryfikowalna. Teoria kwantowa potwierdziła też filozofię przodków, którzy już 5000 lat temu próbowali nam przekazać, czym jest prawda, która uzdrawia ludzkie ciała, która jest tchnieniem życia i wypełnieniem ludzkich pragnień. Tak jak odkrycie fal radiowych czy promieniowania rentgenowskiego zmieniło kontekst światopoglądu, tak wiedza, że każda nasza myśl, każda emocja, każde działanie pozostawiają po sobie na zawsze niezatarty ślad we wspomnianej matrycy, który może wywołać napięcie intelektualne, bowiem zmienia dotychczasowe wyobrażenie o świecie. Idzie nowe. Nowa wiedza wymaga ponownego przemyślenia starych idei. Dotychczas powszechnie, choć mylnie, uznawaliśmy, że to ślepy los tworzy naszą rzeczywistość, że to przypadek jest panem życia. No cóż, informacja bez zrozumienia jest bezużyteczna. Poszukajmy tedy zrozumienia. Odkrycia ludzkości, czyli odkrycia prawdy, dokonane zostały dzięki inspiracji z zewnątrz, przez zewnętrzny imperatyw, podświadomie, przez impuls właśnie przypadku. Teoria o duchowości głosi, że każdy, kto osiągnie znaczący poziom duchowości, będzie rejestrował impulsy swojej twórczości. Niedawno przeczytałem, że już w XVIII wieku słynny matematyk Nicolas de Condorcet, który wyprzedzał swoją epokę w postrzeganiu świata już przed rewolucją francuską, głosił liberalizm w ekonomii, bezpłatną edukację i równouprawnienie kobiet, oświadczył: odkrycia stanowią nagrodę samej medytacji, czyli już wtedy duchowość była znana, choć jeszcze nie nazwana. Mam głębokie przekonanie, że odkrycie fizyki kwantowej przez Maxa Plancka i Wernera Heisenberga, jak również badania duchowości przez Davida Hawkinsa, można przyrównać do odkrycia kulistości Ziemi przez Mikołaja Kopernika. Świat już nigdy nie będzie tym, czym był wcześniej. Na naszych oczach ludzkość dostaje instrument do badania prawdy i fałszu. I tak jak dzisiaj, z wykorzystaniem telefonów komórkowych możliwa jest lokalizacja każdego, jak też ustalenie czasu pobytu w danym miejscu, tak też w czasie nieodległym będziemy mogli w każdej osobie ustalić prawdę lub fałsz. Nadchodzą trudne czasy dla fałszywych idei i ludzi nieuczciwych. W oczekiwaniu zatem na nasz impuls przeczytajmy to, co pisze Grzegorz Halkiew w Matrycy świadomego i inteligentnego umysłu. Poprzez matrycę jesteśmy wszyscy połączeni w najintymniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić. W momentach i déjà vu widzimy, jak spontanicznie przekraczamy granice narzucone nam przez prawa fizyki. W tych krótkich chwilach przypominamy sobie, że we wszechświecie jesteśmy czymś znacznie więcej, niż możemy świadomie przyznać. Teoria kwantowa potwierdziła filozofię nauk mistycznych, według których ludzka świadomość i wszechświat są połączoną, nieredukowalną całością. Bardzo interesujące są również prace innego fizyka kwantowego, Vadima Zelanda, który w książce Transferring rzeczywistości, tom 5, pisze: wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem. Występujesz jako rzeczywiście istniejący obiekt fizyczny. Twoje odbicie zaś, nie mając materialnej substancji, jest pozornie metafizyczne, lecz jednocześnie tak samo rzeczywiste jak sam obraz. Cały świat można przedstawić w postaci gigantycznego, dualnego lustra, po którego jednej stronie leży fizyczny wszechświat, a po drugiej rozciąga się metafizyczna przestrzeń wariantów. W odróżnieniu od sytuacji ze zwyczajnym lustrem, świat materialny występuje jako odbicie, którego obrazem jest zamiar i myśli Boga oraz wszystkich żywych istot, jego ucieleśnień. Przestrzeń wariantów jest swego rodzaju matrycą, szablonem, według którego odbywa się wykrój, szycie, jak również pokaz mody, ruch wszelkiej materii. Przechowywana jest tam informacja o tym, co i jak powinno się dziać w świecie materialnym. Ilość różnych potencjalnych możliwości jest nieskończona. Wariant stanowi sektor przestrzeni, w którym zawarty jest scenariusz i dekoracje, czyli trajektoria i forma ruchu materii. Innymi słowy, sektor określa to, co w każdym poszczególnym wypadku powinno się dziać i jak wyglądać. W ten sposób zwierciadło dzieli świat na dwie połowy, rzeczywistą i pozorną. Wszystko, co uzyskało formę materialną, znajduje się na rzeczywistej połowie i rozwija się zgodnie z prawami przyrody. No cóż, wydaje się, że nauka jeszcze dziś zajmuje się tylko tym, co się dzieje w tej części lustra, która jest rzeczywistością, gdzie rzeczywistość to świat materii. Ale czy rzeczywiście? Obserwując badania fizyków kwantowych nad obserwatorem, odnoszę wrażenie, że nie jest odległy czas, kiedy badać będzie świat również poza materią. Energia myśli nie ginie bez śladu. Tu wyróżnienie tekstu autora. Może ona zmaterializować sektor przestrzeni wariantów, którego parametry odpowiadają emisji myśli. To nieprawda, że wszystko w naszym świecie jest rezultatem wzajemnego oddziaływania obiektów. Niemniej ważną rolę odgrywają tu procesy, które zachodzą w subtelnej sferze, kiedy wirtualnie istniejące warianty przeobrażają się w rzeczywistość. Związki przyczynowo-skutkowe subtelnych procesów, choć nie są widoczne, kształtują ponad połowę rzeczywistości. Pozostałą część tworzy tło obrazu w postaci pól morficznych, uwaga autora. Materializacja sektorów przestrzeni wariantów dokonuje się z zasady niezależnie od woli, ponieważ człowiek nie wykorzystuje energii myśli w sposób celowy. Autor pisze dalej. Zwróć uwagę, jeśli pokłóciłeś się z kimś, ostro wyraziłeś swoje niezadowolenie, wtedy w ślad za tym nieodwracalnie nadciągnie jeszcze jakaś przykrość. Im więcej denerwujesz się, tym natrętniej czepiają się nowe napaści. Wszyscy dookoła zaczynają czymś sprawiać przykrość. Autor też zauważa, że człowiek jest przywiązany do zwierciadła nićmi ważności, ponieważ wszystko, co tam się dzieje, to właściwie jego życie, które ma duże znaczenie. Człowiekowi albo podoba się to, co widzi, albo nie. Lecz w każdym razie zawartość jego myśli odpowiada odbiciu i tym samym jeszcze bardziej znajduje się w mocy odbicia. Człowiek wpada w pełną zależność od otaczającej go rzeczywistości. Dlatego bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Konflikt wewnętrzny, uwaga autora. Wszyscy oni przeglądają się w zwierciadle i każdy na swój sposób konstatuje wygląd otaczającej rzeczywistości. Dwoje. W nas są jakby dwie osoby. Jakby sędzia był z ofiarą. Tak jak części cyklu doby są dla siebie jakby parą. I się zdaje, że ta jedna, choć się dwoi oraz troi, to się kręci w osi sedna, a jej środek zawsze stoi. I zależnie od tej dwójni, i to nie jest jakaś plotka, tak doświadcza osi spójni, jak daleko jest od środka. Zacytowany wcześniej fragment z książki Transferring rzeczywistości jest jak fragment instrukcji obsługi życia jednostki. Rodzi się pytanie, jak to działa w wymiarze społecznym? Odpowiedź wydaje się być prosta. Odwołam się tutaj ponownie do praw fraktalu. Przypomnę, w najmniejszej nawet części całości jest obraz tej całości. Wszyscy odczuwamy, że w pomyślności najistotniejszym jest brak konfliktu, definiowanego jako niezgodność podświadomego obrazu i świadomych oczekiwań. W życiu jednostki, w obszarze świadomości, ten konflikt przejawia się wyrzutami sumienia. Uznaje się, że pomocą w tym wypadku jest spowiedź. Przywołanie tego, co stanowi wewnętrzny konflikt, a następnie oczyszczenie przestrzeni mentalnej poprzez obraz postanowienia poprawy, czyli wyobrażeniem sobie stanu bez konfliktu. Kluczowym więc jest ustalenie naszych polskich, historycznych, podświadomych, wewnętrznych, społecznych konfliktów, bowiem to one tworzą pola morficzne. I tak jak wyrzuty sumienia w życiu jednostki są świadome i są uciskiem moralnym, tak pola morficzne są nieświadome i są uciskiem samoorganizującym się i dążą do powtórzeń. Ukryte przyczyny konfliktów społecznych są więc czymś ze wszechmiar szkodliwym. Jak pisze cytowany już Vadim Zeland, tym razem w tomie trzecim Transferingu rzeczywistości. Kiedy cię coś niepokoi lub gnębi, kiedy jesteś w konflikcie, twoja energetyka jest osłabiona. intuicyjnie, na poziomie energetycznym czują to otaczający cię ludzie i zwierzęta. Znaczy to, że świadomość i pewność siebie nieco osłabły. Właśnie ciebie spośród wszystkich przechodniów może obszczekać pies. Cyganka może przyczepić się i wyłudzić pieniądze. Wampir energetyczny może pobrać od ciebie solidną dawkę energii. Łatwo możesz zostać wciągnięty w sytuację konfliktową. Aby usunąć napięcie psychiczne, konieczne i wystarczające jest obniżenie wartości. Tu podkreślenie autora. Powyższe dotyczy jednostki. W życiu społecznym konieczne jest ujawnienie ukrytych konfliktów. Mówiąc obrazowo, należy prześwietlić kliszę światłem świadomości, na której zapisane jest traumatyczne zdjęcie przeszłości. Ponownie przywołam tu Anne Schutzenberger w książce Tajemnice przodków, ukryty przekaz rodzinny. Jeśli kogoś wymazujemy z pamięci, kogoś, kto zhańbił rodzinę, osobę, która w rezultacie okryła się wstydem, o czym potem nie wolno mówić, to tak jakby któryś z jej potomków przechowywał w sobie potem tę tajemnicę, jakby strzegł ją w swoim ciele, niczym w krypcie. Duch tej tajemnicy pojawia się w kolejnym i kolejnym pokoleniu. To jest kluczowe potwierdzenie tego, o czym pisałem wcześniej. Ukrywanie tajemnic historycznych jest zgubne dla społeczeństwa. Odkrycie wszystkich ukrytych tajemnic historycznych jest więc najważniejszą polską racją stanu. Ukrywanie zaś bądź modelowanie prawdy będące w interesie jakiejś grupy jest niegodziwością wobec ojczyzny. Anne Schutzenberger pisze dalej. Napotykałam przypadki rodzin, w których bez żadnego wytłumaczenia, bez żadnej wskazówki, która pozwoliłaby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, powtarzały się te same choroby, czy też wypadki na przestrzeni jednego, dwóch i wielu pokoleń, niczym ślad na ciele i swego rodzaju nacięcie na tkance czasu. Spróbujmy tedy zdefiniować nasze ukryte, podświadome konflikty społeczne. Pierwsze. Konflikt chłopa, pana. Gdzie panem była szlachta, magnaci i duchowieństwo. Dziś jesteśmy społeczeństwem postchłopskim. Po wojnach napoleońskich, gdzie zginęło około 100 tysięcy szlachty, dalej po powstaniach i zsyłkach na Sybir, jak również po emigracji, polskie społeczeństwo w około 100% ma, uwzględniając błąd statystyczny, pochodzenie chłopskie. Niestety ta nasza tożsamość jest wypierana z naszej świadomości. Przykładem tego są historyczne odniesienia. Chętnie przywołujemy strój szlachecki, wstydzimy się zaś etosu chłopskiego. Ten wstyd jest ekspresją silnego w społeczeństwie podświadomego konfliktu. Chłopa, pana. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w zachowaniach polityków i powszechnie artykułowanej niechęci do elit. 2. Konflikt elit. Konflikt ten ma nawet swoje słownictwo. Łże-elity, wykształciuchy, jajogłowi, konstytucja nie dla elit. Pole morficzne tego konfliktu, podobnie jak konfliktu pierwszego, sięga również czasów niewolnictwa chłopów, kiedy to osobami wykształconymi były tylko osoby lepiej urodzone, znienawidzone elity. To pole działało również, kiedy rozgrywały się największe dramaty śmierci polskiej inteligencji. Myślę tu o zagładzie katyńskiej, o mordzie na profesorach we Lwowie i w Krakowie, o innych mordach w czasie wojny, jak też jeszcze po wojnie. Były to mordy osób tylko dlatego, że postrzegane były jako przedstawiciele inteligencji, elity. To z tego konfliktu, jakby na życzenie własnych przekonań, bierze się to, o czym pisze Krzysztof Kłopotowski we wstępie do książki Geniusz Żydów na polski rozum. Cytuję. A miejsce Polaków wśród wybitnych twórców Europy nowożytnej 1400 do 1950 jest nader skromne. Z 4000 mamy tylko 24. Połowę to literaci, a drugą to uczeni. Jesteśmy ledwo zipiącym karłem umysłowym. Odrobinę lepsi niż garstka Norwegów. Polska zajmuje 13. miejsce liczbą ważnych twórców, gorsza od niewielkiej, około 8 razy mniejszej, uwaga autora, Danii. W 2014 roku 19 milionów Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Polacy mają najmniej innowacyjną gospodarkę w Unii Europejskiej. Tutaj nie rodzą się idee. Dwie najlepsze uczelnie w Polsce w rankingu szanghajskim zajmują miejsca w 400 uczelni świata. Naszą więc najwyższą racją stanu jest przy konflikcie pierwszym zaakceptowanie naszego rodowodu. Natomiast jeśli chodzi o konflikt drugi, odbudowa etosu elit bezprzymiotnikowego, obraźliwego nazewnictwa. Dzisiaj konflikt ten jest szczególnie groźny, ponieważ elity i ich wiedza są warunkiem koniecznym do kreacji i wynalazczości. A wynalazczość jest racją rozwoju i racją bytu ojczyzny. Dlatego ludzie wykształceni, a nade wszystko dobrze wykształceni, winni być na zasadzie umowy społecznej szczególnie wyróżniani, ponieważ to oni głównie tworzą postęp. Poniżanie zaś słowne, takie jak wykształciuchy, jajogłowi, łże elity, czy konstytucja nie dla elit, etos elit niszczą. Czynią elity, czyli ludzi najbardziej wykształconych, obywatelami drugiej kategorii. Mają być jakby nieobecni we własnym kraju. Przypomnę szczególne wydarzenia. Pod koniec sierpnia 2017 roku rozpoczęła się pod przywództwem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy kampania promująca dyskusję na rzecz referendum konstytucyjnego. Kampania prowadzona była pod hasłem Konstytucja nie dla elit. To etos przyjętego paradygmatu. A przecież zgodnie z artykułem 4 obowiązującej konstytucji władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu. Tym hasłem elity wykluczone zostały z narodu. Podobnie jak zakazane są obecnie słowa obrażające uczucia religijne, zabronione i co najważniejsze egzekwowane, powinno być również eliminowanie z życia publicznego elit, jak również ich obrażanie. Życzmy sobie, aby Polska była krajem bogatym. Nasza ojczyzna może być bogata tylko bogactwem swoich obywateli. Bogactwo zaś obywateli zależy od sprzyjających im okoliczności, a te są funkcją ich duchowości. Należy więc z życia społecznego eliminować wszystko, co duchowość obniża. To również racja stanu. Tych zaś, którzy dla wzbogacenia się kradną, z życia społecznego winny eliminować służby do tego powołane. A ponadto bogactwo kradzione jest krótkotrwałe. I na koniec jeszcze uwaga. Postuluję, aby stworzona została umowa społeczna, która wyróżniać będzie tych, którzy budują postęp i stanowią o rozwoju ojczyzny. Kraj bez własnych, silnych elit wskazuje się na eliminację z uczestnictwa w międzynarodowej wymianie myśli, idei i upada. Cejmy więc tych, którzy są mądrzejsi od nas, a szczególnie cejmy tych, którzy tworzą rozwój gospodarczy. W naturze o wszystkim decyduje ekonomia. 3. Konflikt kościelny. Obrazem tego konfliktu są w naszej historii wieszani na szubienicy przez lud Warszawy marszałek Sejmu biskup Józef Kossakowski, biskup Ignacy Massalski, biskup Wojciech Skarszewski, w ostatniej chwili ocalony, pozostał wierny carowi, pod zaborami był biskupem w Chełmie, a następnie prymasem Królestwa Polskiego i prymas Polski Michał Poniatowski, choć zmarł tuż przed powieszeniem. Prymas Gabriel Podowski, autor ustaw kardynalnych, które z chłopów uczyniły niewolników. Prymas Antoni Kazimierz Ostrowski, który podpisał aneksję Polski przy jej pierwszym rozbiorze. Prymas Władysław Aleksander Łubieński, który zdradził Polskę na rzecz Rosji, od której pobierał stałe, tajne uposażenie. Obrazem jest też brewe dziękczynne papieża Piusa VI do Katarzyny II, z 24 lutego 1792 roku, w którym pochwalił ją za zabór Polski i nazwał heroiną, czy wreszcie bardzo bolesna dla Polaków encyklika papieża Grzegorza XVI Cum Primum z dnia 9 czerwca 1832 roku, potępiająca powstanie listopadowe. Papież wtedy również poparł cara. 4. Konflikt daniny dla kraju. Pierwszy rozbiór Polski spowodowany był tym, że była niska polska mentalna duchowość. Konsekwencją tego były powstające niesprzyjające okoliczności i pusta kasa państwa. Brak sprzyjających okoliczności w niskiej mentalnej duchowości to prawo natury, które sprawia, że przy braku sprzyjających okoliczności stajemy się biedni. Szlachta wymuszała przywileje, które zwalniały ją z płacenia danin na rzecz własnego kraju. Fiaskiem zakończone zostały za sprawą nuncjusza papieskiego Jana Andrzeja Archettiego próby naprawy systemu podatkowego po pierwszym rozbiorze. Brak reform w konsekwencji spowodował całkowity upadek państwa. Do dziś odczuwalnie działa pole morficzne unikania płacenia podatków. Umiejętność ta postrzegana jest w społeczeństwie jako przejaw zaradności. Nie ma u nas podobnego etosu jak w innych państwach, gdzie podatki płacone są z poczuciem dumy, a niepłacenie podatków postrzegane jest tam jako zachowanie nieetyczne. W Polsce wciąż żywy jest etos żądający od władcy, w tym wypadku od państwa, przywilejów. Często jak rokosze z brutalnością wymuszania. Roszczenia. Dziwny zwyczaj w naszym kraju, wszystko wszystkim się należy, więc oddala się od raju, gdy już nie ma rządz rubieży. Jest mi smutno, bo wciąż mało i że wciąż są tylko oni, że się z nami tak aż stało, że ojczyzny nikt nie broni. Bo ojczyzna ukochana za dekadę lub półtora żądaniami rozrywana będzie bardzo, bardzo chora. Czas przeleje swoją czarę, zdrowie będzie w deficycie, wszystko będzie jakby stare, a roszczenia zaś w rozkwicie. Wtedy wołam z głębi duszy, aby podjąć próby nowe, niechaj skała się rozkruszy i odsłoni to, co zdrowe. Niech więc stąpi mądrość święta i niech wzmocni swój parytet, niech zadziała jak przynęta i zbuduje autorytet. Tak, by był on cnoty miarą oraz służył jako wzorzec, aby można w pełni z wiarą było potem wartość orzec, a zaś wymóg w nim rozwoju był tą cnotą nad cnotami, zawsze z duchem i w spokoju, wciąż z nowymi patentami.